Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja dla takich jak ty. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Bo ja właśnie dla ciebie wziąłem krzyż.
Witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji Jest Nadzieja. Dzisiaj z Państwem Dagmara Diuk.
Piotr Kochanowicz.
Taki temat dzisiaj, który często jest spotykany, często też spotykamy się, kiedy jesteśmy w różnych miejscach. W Polsce z naszym domem Magnificat spotykamy się z pytaniem odnośnie motywacji, odnośnie tego, jak zmotywować, jak zachęcić osobę uzależnioną do tego, aby podjęła leczenie, aby zmobilizować ją. Pytacie Państwo, czy jest to możliwe, jak to robić i czy warto. Więc dzisiaj zatrzymamy się przez chwilę nad tym tematem motywacji i no i może szerzej porozmawiamy też, jak żyć z osobą uzależnioną. Piotr, jak ty myślisz, czy motywacja jest w ogóle potrzebna do tego, aby podjąć leczenie?
No tak, oczywiście, że tak. Przy czym, nie wiem, z doświadczenia wiem i zauważyłem, że chyba nie istnieje coś takiego, to znaczy świadoma motywacja ze strony osoby uzależnionej, ona się pojawia w momencie, kiedy nie mam już wyboru, staję przed momentem, kiedy muszę podjąć decyzję, czy chcę żyć tak, jak żyję, czyli ludzie już są w ciągach, albo właściwie wszystko jest skupione na tym, żeby zdobyć pieniądze, żeby się napić, to wtedy gdzieś się pojawia no, jakaś taka przestrzeń, żeby być może zadać sobie pytanie, czy chcę tak żyć. No ale wtedy niestety pojawia się taka w cudzysłowie genialna myśl, że jeszcze sobie poradzę. Dlatego bliscy, właściwie to jest klucz do rozpoczęcia jakichś zmian w domu poprzez świadomość bliskich, że jedyną rzecz, jaką mogą zrobić konstruktywną, to no, spowodować, żeby ta osoba, jak to się mówi potocznie, najszybciej sięgnęła dna w swoim życiu. Im szybciej, tym lepiej. I to wtedy pojawia się motywacja. Natomiast no, to jest proces, dlatego że bliscy, no, istnieje takie pojęcie jak współuzależnienie. Jest tak, że żyjąc z osobą, która pije czy ćpa, to niestety no, nie myślą trzeźwo. To jest sytuacja, w której oni są tak uwikłani poprzez emocje, poprzez nie wiem, poczucie winy, poprzez te ciągłe manipulacje, że no, wierzą, że ten ktoś powie nawet po tym, jak nie wiem, narozrabiał i nie wiem, mogło dojść do rękoczynów, mogło dojść do bardzo dziwnych zachowań, to następnego dnia ten ktoś, nie wiem, zapłacze takimi szczerymi łzami oczywiście. Trzeba też wziąć w cudzysłów i wtedy oni znowu myślą, że tak, to jeszcze damy ci szansę. Czasami jeszcze no, niestety dochodzi do tego element no, religijny. No, przecież trzeba przebaczyć.
Tak, jeszcze myślę sobie o tej motywacji, nie? I o podejściu, że w ogóle w terapii uzależnień bardzo się zmieniło też podejście, nie? Do samego hasła motywacja, że jeszcze w latach no, 80., 90. pierwszym pytaniem, jakie padało, nie? Zadane przez terapeutę, skierowane do osoby, która zgłosiła się na terapię, było to właśnie no, na przykład, czy pan jest zmotywowany do leczenia, nie? Jaka jest pańska motywacja? I, no i często odsyłało się ludzi, czy tak samo w ośrodkach, nie? Jak trafiały osoby i nie udowodniły, że mają zbudowaną po prostu motywację do leczenia, no to takie osoby nie były przyjmowane, nie były odsyłane. A przez ostatnie lata, i no zresztą też to obserwujemy, nie? I w swojej pracy, i też w domu Magnificat, gdzie przychodzą do nas osoby, to jakby ta motywacja, no generalnie ona na początku leczenia jakby prawie zawsze jest zewnętrzna, nie? Rzadko kiedy osoba sama z siebie jest zmotywowana do leczenia, nie? I teraz jakby mówi się tak i przyjmuje się to, że tak naprawdę wydobycie motywacji leży po stronie terapeuty, nie? Jeśli chodzi o, no już o leczenie, o środki uzależnień, o poradnie, o pracę z pacjentem, nie? Czyli że to ja, ty jesteśmy odpowiedzialni, nie? Jeśli on jest na początku, no właśnie zmotywowany tam, nie wiem, w jakiejś fazie tej, powiedzmy, jest to koło też zmian, nie? To jak jest w tej pierwszej fazie, nie wiem, prekontemplacyjnej, czyli zupełnie jeszcze w ogóle nie wie, nie? Oczywiście no w tej fazie rzadko trafi, raczej w tej drugiej, kiedy już się zastanawia, nie? Kiedy kontempluje jakby nad swoim życiem, nad swoją zmianą, no to już to leży jakby po stronie terapeutów, żeby tak poprowadzić człowieka, żeby on jakby dostrzegł i sam zapragnął tej zmiany, nie? No bo tak sobie myślę, że ta motywacja jest, kurczę, no w 90% zewnętrzna, nie? Bo albo rodzina, albo coś tam się zawaliło, albo choroba, albo ktoś wylądował na ulicy, nie? I tu znów wracamy do tematu rodziny, do tego, o czym mówiłeś, nie? Czy w takim razie, no bo my też mamy, powiedzmy, jakąś wiedzę, doświadczenie, nie? Pracy z osobami uzależnionymi i nie jesteśmy też z nimi, przynajmniej na początku i zasadniczo, związani emocjonalnie, nie? Więc jest łatwiej. Natomiast osobom, które żyją z osobami uzależnionymi, myślę, że z klucza jest trudniej, nie? Wydobyć jakby motywację, no bo jest ten związek emocjonalny.
No tak, przy czym no, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że pracujemy z osobami, które już przyszły na terapię. Mhm. I teraz jakby niezależnie od poziomu motywacji, to i tak myślę, że dla wielu z Państwa, którzy nas słuchają, to jest jakiś taki rodzaj cudu, że ktoś przyszedł na terapię, no bo pewnie wielu z Waszych bliskich przyjaciół, nie wiem jak długo już trwa w nałogu i Państwo robią wszystko, co możliwe, żeby ich zmotywować, żeby poszli po pomoc. Natomiast owszem, to tak jak ja to zauważyłem w Magnificat, że jakby przyszli, bo nie mieli wyboru, dlatego że ci bliscy byli już tak zmęczeni i ich chorobą i ich zachowaniem, że powiedzieli, że dość. Natomiast ja myślę, że tak tym, co pomaga później tym ludziom, już będąc na terapii, gdzieś tam pogłębić swoją motywację, to jest obecność tych starszych, to znaczy ci, którzy już są na terapii któryś miesiąc i oni widzą te zmiany, które się dokonują w tych ludziach, to znaczy w sposobie patrzenia, przeżywania, emocji i tak dalej. I myślę, że no, czas robi swoje. Ja myślę, że to, że ta terapia u nas trwa, nie wiem, 12 miesięcy, ona jest niezwykle potrzebna, dlatego że inaczej już reaguje umysł kogoś, kto 3 miesiące nie pije i być może to jest po raz pierwszy tak długi okres czasu niepicia od, nie wiem, od 10 lat. Wobec tego ten ktoś już zauważa, że ten poranek jest inny, że w tej szarzyźnie jest tyle uroku i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest taka no, coraz bardziej już trzeźwa reakcja na to, że ten świat, od którego oni uciekają i który jest, nie wiem, powodem, dla którego piją i tak dalej, że zaczyna im się podobać. Czyli ta motywacja jest czymś pozytywnym poprzez to, że zaczynają akceptować rzeczywistość taką, jak ona jest, już nie chcą jej zmieniać i zauważają, że te zmiany na zewnątrz się dokonują dlatego, że w środku się zaczęli zmieniać.
Związane z tym. duże i małe. Za moją niewiarę rozkrzesz mnie. No rozkrzesz mnie.
Thank you.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja.
Pewnie Państwo chcieli też usłyszeć jakąś receptę, jak to zrobić, żeby ktoś przyszedł do Magnifikat, że
albo nawet indziej.
Albo, no tak, albo, że już to jest ten etap, że ten ktoś mówi, że tak, mam problem z alkoholem i Państwo się już cieszą, no przyznał się, zrobił ogromny krok. I nie, dlatego że czasami to jest no po prostu manipulacja. Przyznałem się, więc my już jesteśmy szczęśliwi, bo nie zaprzecza, a z drugiej strony nic nie robi. Nie? To przyznałem się, ale pokażę wszystkim, że zrobię to po swojemu. No i czasami niestety, i mówię świadomie, ten ktoś nie pije przez miesiąc i my myślimy, że faktycznie on potrafi. Więc jeżeli chce, to potrafi miesiąc, nawet dłużej. Natomiast później wszystko wraca. W pojedynkę nie da się poradzić sobie z tą chorobą, z chorobą uzależnienia. Natomiast no, ja miałem wiele takich sytuacji, kiedy na przykład przychodziła mama, mówiąc o tym, że doszła do takiego momentu w swoim życiu, że określiła warunki swojemu synowi, dziecku. Dziecko ma już 30 lat. Że albo po prostu idziesz się leczyć, albo nie możesz zostać w domu. Państwa często przeraża mnie, że jak to ja mam wyrzucić swoje dziecko z domu. Nie wyrzucamy, tylko określamy warunki. W naszym domu się nie pije, nie jest się pod wpływem żadnych substancji. Jeżeli nie potrafisz, to znaczy, że potrzebujesz się leczyć. I teraz tak, udało się tej osobie zdobyć się na taki rodzaj miłości, i postawić warunki. I faktycznie ten syn wyszedł z domu, bo złamał abstynencję. No ale wtedy okazuje się, że babcia jest taką osobą, która pomaga. Pomaga finansowo, za plecami mamy, dlatego że myśli, że tak trzeba, bo to jest wnuk. Plus to, że babcia leczy swoje poczucie winy, bo okazuje się, że mąż babci, czyli dziadek tego młodego człowieka, już nie młodego, był alkoholikiem. I to jest tak, że ona się czuje winna, że tak się stało, że to jest w genach, że ona nic wtedy nie zrobiła, więc nie wiem, nie potrafi na trzeźwo popatrzeć i nie potrafi pomagać córce, która zdobyła się na taki krok, żeby rzeczywiście zmotywować, nie? Czy dać szansę zmotywować temu człowiekowi, że coś musi zrobić ze swoim życiem.
No tak, ale też takie częste pytanie rodziców, nie? Kiedy no mają już tą wiedzę, że dobrze jest jakby nie wpuścić do domu, czy no przysłowiowo wyrzucić z domu osobę, która zażywa środki psychoaktywne, no to jest pytanie, zwłaszcza mam, nie? Że a co będzie, jak ja dam radę w ogóle, jak ja przeżyję, jak się okaże, że, no, że on umrze na przykład na ulicy, nie? Że przedawkuje, że się zapije.
Ja znam taką, znaczy, no znam taką piękną historię, kiedy właśnie tak mama zrobiła, to znaczy wyrzuciła swojego syna z jego mieszkania, zmieniła zamki i powiedziała 24-letniemu wtedy Marcinowi, że albo się leczysz, albo po prostu nie możemy razem mieszkać. I to, co ja mogę ci pomóc jako twoja matka, to mogę cię zawieść na terapii, nic innego nie jestem w stanie ci już zaoferować. I teraz tak, ja dodam, że to się działo za granicą, czyli w mieście Chicago, a syn brał heroinę. Heroinę, żeby kupić, trzeba było pojechać na południe miasta, gdzie były gangi, gdzie są Afroamerykanie, gdzie tam są co weekend strzelaniny. I ona podjęła ogromne ryzyko, natomiast zrozumiała poprzez to, że zaczęła chodzić na takie swoje grupy dla rodzin, osób właśnie, którzy są uzależnieni, że jeżeli ona tego nie zrobi, to on w najlepszym wypadku umrze w swoim domu, bo to jest taki rodzaj choroby. I mówi, że zdarzało się tak, że jadąc do pracy, gdzieś tam podjęła pracę na tak zwanych domkach, sprzątając, że widziała go jak gdzieś tam w parku chodzi z kolegami. To było kilka takich sytuacji. I ona, z jednej strony głowa jej pisała różne scenariusze, że właśnie może się stać, że ktoś mu zrobi krzywdę, że przedawkuje, że ktoś go tam pchnie nożem, bo takie rzeczy się działy, ale z drugiej strony wiedziała, że jeśli ona nie zrobi czegoś, to w najlepszym wypadku on umrze w swoim domu. i będzie na to patrzeć. I ja myślę, że tak naprawdę, wiem, że to są trudne sprawy, ale jeżeli gdzieś tam jakby zaczniemy działać nie przeciwko temu komuś, tylko po to, żeby ratować życie i jesteśmy konsekwentni, to Pan Bóg, Wszechświat sprzyja nam. Zawsze tak jest. Mhm. Zawsze tak jest, że nigdzie, ja nigdy nie spotkałem takiej sytuacji, że wypełniłby się ten scenariusz, nie, który tam się pojawia, że jeżeli ja to zrobię, to stanie się tragedia. Że zawsze kończy się to w ten sposób. Jeżeli jesteśmy konsekwentni, że to się kończy dobrze. I tak było tutaj. To znaczy minęło wiele, no kilka miesięcy. To był chyba listopad, gdzieś późny wieczór, przed północą, pukanie do drzwi. No i ona otwiera tylko tam przez ten łańcuszek, no i widzi syn. Mhm. I jest zmarznięty, zmizerowany. I on był spokojnym chłopcem. Mówi, że prosi o to, żeby się przenocować, zjeść bułkę i rano idzie, że nie będzie robił żadnych kłopotów. Nie. Ona powiedziała, dziecko, mogę cię tylko zawieźć na terapię. I tak się stało. To znaczy wzięła taksówkę i pojechali razem do ośrodka i on tam przeszedł detoks, przeszedł terapię. Później nie wrócił do domu, tylko zamieszkał w takim hostelu dla narkomanów. Od tej chwili, to minęło już wiele lat, on mniej więcej po 2 latach od tego wydarzenia wyjechał ze Stanów Zjednoczonych i pojechał do brata, do Anglii, założył rodzinę, dalej chodzi na grupy wsparcia dla narkomanów, a mama wróciła do Polski. I tak spełniła swoją misję mamy, która potrafi kochać w taki no, bardzo trudny sposób, ale innego nie ma. To musi być taka twarda miłość.
No dobrze, i tą piękną historią pokazującą, że jest nadzieja, skończymy dzisiejsze spotkanie z Państwem. Natomiast no, myślę, że będziemy rozmawiać też o tym za tydzień, bo jest to bardzo szeroki temat, jak żyć, nie? Jak postępować, jak kochać też osobę, która boryka się z uzależnieniem. Więc do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem.
Do usłyszenia.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Połamani, pokaleczeni, przyjdźcie do